InfoWars pod wodzą Alexa Jonesa nie było jedynie niszową stacją dla wyznawców teorii spiskowych. Było to precyzyjnie zaprojektowane laboratorium nowoczesnego kapitalizmu afektywnego. W tym specyficznym układzie emocja staje się surowcem, lęk walutą, a prawda jedynie zbędnym kosztem operacyjnym. Anegdota otwierająca tę historię mogłaby uchodzić za scenę z niszowej komedii pomyłek, gdyby nie jej fatalne skutki społeczne. Oto grupa współpracowników Alexa Jonesa przeczesuje kalifornijskie plaże z licznikami Geigera, desperacko szukając śmiertelnego promieniowania z Fukushimy. Rzeczywistość okazuje się jednak wyjątkowo nieuprzejma. Urządzenia milczą, piasek pozostaje zwykłym piaskiem, a ocean uporczywie odmawia udziału w medialnej apokalipsie. W klasycznej redakcji brak dowodów oznaczałby koniec tematu. W InfoWars był to zaledwie sygnał do rozpoczęcia właściwej produkcji. Wykorzystano tu błąd wiarygodności wizualnej, czyli poznawczą skłonność do uznawania samego obrazu za dowód zdarzenia, nawet jeśli pokazuje on jedynie zainscenizowaną scenografię. Jeśli licznik nie pika, należy po prostu krzyknąć głośniej, oskarżając naturę o udział w globalnym spisku tuszowania prawdy. W tej jednej scenie ogniskuje się cała perwersyjna logika imperium zbudowanego na fundamencie paranoi. Jones stworzył model biznesowy strachu, w którym dezinformacja służy do budowania bazy klientów kupujących produkty ratunkowe. Zamiast informować o świecie, stacja ta systematycznie produkowała określony stan psychiczny, zamieniając niepokój odbiorców w wymierne zyski finansowe. Z perspektywy ekonomii politycznej informacji Jones nie dystrybuował treści, lecz zarządzał zbiorowym pobudzeniem i poczuciem uczestnictwa w oblężonej wspólnocie. Fake news w jego wydaniu nie jest pojedynczym kłamstwem, które można sprostować, lecz skomplikowanym procesem produkcyjnym o własnej logistyce i rytuałach. Cała machina rusza w momencie zidentyfikowania społecznego lęku, któremu następnie nadaje się twarz konkretnego wroga oraz odpowiednio mroczną scenografię. Kluczowym elementem jest semantyczne podwyższanie wartości polegające na nadawaniu produktom znaczenia ideologicznego, to też ich zakup staje się deklaracją polityczną. Nie kupujesz zwykłego suplementu, lecz realnie bronisz wolności. Nie pijesz kawy, lecz budzisz Amerykę do walki z systemem. Mechanizm ten opiera się na prostym, choć brutalnym założeniu. Odbiorca permanentnie przerażony to odbiorca najbardziej lojalny i skłonny do nieprzemyślanych wydatków. Kto wierzy, że świat zaraz się zawali, nie będzie wszak tracił czasu na racjonalne sprawdzanie ceny preparatu z jodem. Apokalipsa, jeśli zostanie odpowiednio opakowana i podana w sosie moralnej paniki, posiada zdumiewająco wysoką marżę handlową. W świecie Alexa Jonesa kłamstwo rzadko przybierało formę bezpośredniego rozkazu. Znacznie skuteczniejsze okazywało się projektowanie środowiska, w którym rzetelność stawała się aktem buntu. Obserwujemy tu reżim produkcji szkodliwego przekazu, czyli systemową selekcję faktów, inscenizację materiału oraz cyniczne ukrywanie korekt. InfoWars nie kłamało mimo modelu biznesowego. InfoWars kłamało zgodnie z modelem biznesowym. Jones po mistrzowsku poruszał się w strefie półcienia, gdzie sugestia zastępuje twarde twierdzenie, a niedopowiedzenie staje się narzędziem nacisku. To właśnie epistemiczna przemoc, czyli systemowe niszczenie zdolności do odróżniania prawdy od fałszu, stanowiła fundament zarządzania w jego redakcji. Jeśli reporter nie znajdował dowodów na spisek, słyszał atak na swoją poczytalność, co skutecznie dyscyplinowało jego przyszłe relacje z rzeczywistością. W ten sposób rodzi się organizacyjny antyrealizm, w którym rzeczywistość jest akceptowana wyłącznie wtedy, gdy pokornie spełnia narzucone normy narracyjne przedsiębiorstwa. Mechanizm ten ujawnił się z niemal laboratoryjną czystością w trakcie katastrofy w Fukushimie, gdy Jones dysponował już gotowym produktem wymagającym egzystencjalnego zagrożenia. Suplement z jodem sprzedawany pod marką Survival Shield potrzebował narracji o radioaktywnym opadzie docierającym do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, by stać się niezbędnym elementem przetrwania. Najpierw podpal wyobraźnię, a potem sprzedaj gaśnicę. Z punktu widzenia ekonomii model Jonesa należy interpretować jako pionową integrację paniki, czyli strategię monetyzacji lęku, w której dezinformacja buduje lojalną bazę klientów. InfoWars przejęło kontrolę nad łańcuchem afektywnym, od bodźca, przez interpretację, aż po gotowe rozwiązanie. W tym paranoicznym marketingu potrzeba klienta nie jest identyfikowana, lecz fabrykowana poprzez systematyczne bombardowanie bodźcami zagrożenia. Odbiorca nie wie, że potrzebuje racji żywnościowych, dopóki nie zostanie przekonany, że państwo lada chwila upadnie pod ciężarem globalistycznego spisku. Cała ta dramaturgia przypomina teleewangeliczny model katastrofy, choć dekoracje uległy zmianie na bardziej świeckie i polityczne. Schemat jest prosty. Twórz atmosferę ciągłego zagrożenia, naginaj wydarzenia do ideologii, a następnie oferuj komercyjne rozwiązanie problemów, które sam wyolbrzymiłeś. Ten model biznesowy wymaga jednak nieustannej produkcji treści, co doprowadziło do wdrożenia metody churn and burn, czyli systemu pracy pod ekstremalną presją czasu. Wymusza ona szybką produkcję materiałów kosztem jakiejkolwiek weryfikacji faktów czy namysłu etycznego. W takim systemie nie ma miejsca na pamięć instytucjonalną ani pokorę wobec korekty, ponieważ jedynym celem jest utrzymanie medialnej karuzeli w nieustannym ruchu. Z perspektywy kulturoznawcy, Infowars to forma rytuału nowoczesnej nerwicy medialnej, w której społeczeństwo cyfrowe konsumuje nie tyle informacje, co gwałtowne zmiany temperatury emocjonalnej. Infowars dostarczało te zmiany jak narkotyk, od promieniowania, przez Ebolę i ISIS, aż po Pizzagate i rzekome oszustwa wyborcze. Ważne było nie to, czy narracje tworzą racjonalny obraz świata, lecz czy utrzymują odbiorcę w stanie permanentnego pobudzenia. W tym paranoicznym teatrze objawienie musi być zawsze o jeden odcinek dalej, a zasłona, choć drży pod naporem prawdy, nigdy nie opada całkowicie. Epizod związany z centrum danych w Utah, gdzie Jones próbował sprowokować służby do gwałtownej reakcji, odsłania drugą stronę tej metody, prowokacyjne wytwarzanie materiału. Widz, ulegając błędowi wiarygodności wizualnej, brał tę inscenizację za fakt. Imitacja demaskacji pozwalała Jonesowi budować autorytet tam, gdzie inni widzieli jedynie chaos. Każdy produkt w sklepie przechodził proces semantycznego podwyższania wartości, dzięki czemu zakup suplementu stawał się aktem politycznego oporu przeciwko elitom. Galileusz patrzył przez teleskop, by zrozumieć wszechświat. Jones patrzył w koszyk zakupowy, by zrozumieć, jak głęboko może sięgnąć ludzki lęk. Współczesny paradygmat naukowy dotyczący dezinformacji nie powinien redukować jej do błędnej informacji. W przypadku Infowars mamy do czynienia z ekosystemem wpływów, w którym spotykają się ekonomia uwagi, psychologia zagrożenia oraz performatywna charyzma lidera. Dezinformacja nie jest tu bynajmniej defektem systemu medialnego, lecz jego najbardziej rentownym wariantem, precyzyjnie zaprojektowanym do monetyzacji gniewu. Współczesne badania nad populizmem medialnym wskazują, że treści wywołujące silne emocje znacznie szybciej krążą w sieciach społecznościowych i wzmacniają poczucie przynależności grupowej. Nie oznacza to, że każdy odbiorca jest bierną ofiarą, lecz raczej, że platformowa infrastruktura widzialności premiuje bodźce bardziej niż namysł. Jones zrozumiał to intuicyjnie i brutalnie wcześnie, dostrzegając, że w erze cyfrowej odbiorca może być jednocześnie wyznawcą, klientem, kolporterem i zakładnikiem emocjonalnym. Jego geniusz polegał na rozpoznaniu, że strach jest paliwem o najwyższej liczbie oktanowej. Infowars nie kłamało mimo modelu biznesowego. Infowars kłamało zgodnie z modelem biznesowym, optymalizując każdy segment programu pod kątem sprzedaży. Nie kupujesz preparatu, lecz bronisz wolności. Nie pijesz kawy, lecz budzisz Amerykę do walki z globalistycznym spiskiem. Kampania Donalda Trumpa w 2016 roku była dla tego modelu punktem akceleracji. Infowars nie tyle relacjonowało kampanię, ile wydobywało z niej paliwo konfliktu, zamieniając każdy wiec w kopalnię obrazów pełnych starć i krzyków. W klasycznej analizie politycznej pytalibyśmy o program czy interesy klasowe, lecz tutaj trzeba pytać o dramaturgię pobudzenia. Jaka scena podniesie puls, jaki wróg zintegruje wspólnotę i jaki nagłówek da się przykleić do kolejnego segmentu programu sprzedającego suplementy? Tu właśnie fake news staje się narzędziem quasi-politycznym, którego celem nie jest proste oszustwo, lecz wytworzenie trwałej dyspozycji emocjonalnej. Odbiorca ma wejść w stan permanentnego podejrzenia i gotowości do odwetu, odrzucając wszelkie instytucje jako z gruntu skorumpowane i wrogie. W tym systemie każde sprostowanie ze strony faktów brzmi jedynie jak kolejna, jeszcze głębsza warstwa spisku, tworząc szczelny bunkier poznawczy. Wątek sprawiedliwości wobec Jonesa prowadzi nas nieuchronnie do tragedii w Sandy Hook, która stała się ostatecznym testem dla jego imperium. Jones przez lata twierdził, że masakra dzieci była jedynie inscenizacją, co doprowadziło do niewyobrażalnego nękania rodzin ofiar. To jest granica, na której wolność słowa przestała być wygodną zasłoną dymną, a zaczęła się odpowiedzialność za realnie wyrządzoną krzywdę. W październiku 2025 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił interwencji, pozostawiając w mocy wyrok przekraczający 1 400 milionów dolarów za kłamstwa o Sandy Hook. Następnie sprawy majątkowe weszły w fazę likwidacyjną. Najnowsze doniesienia z kwietnia 2026 roku wskazują, że portal The Onion zamierza przejąć platformę, by przekształcić ją w projekt satyryczny. Przychody z tej nowej działalności miałyby służyć rodzinom ofiar, co stanowiłoby najbardziej ironiczną puentę w historii współczesnych mediów. Historia Infowars to przerażający dowód na to, że w świecie wiecznego niepokoju prawda staje się jedynie przeszkodą dla sprawnego handlu. Gdy strach zostaje opakowany w kod rabatowy, a obrona wolności zaczyna się od zakupu suplementu, przestajemy być obywatelami, stając się jedynie zasobami w cudzym biznesplanie. Pytanie brzmi, czy w epoce, w której każdy lęk można skutecznie spieniężyć, potrafimy jeszcze odróżnić realne zagrożenie od dobrze wyreżyserowanego przedstawienia?